Któż uwierzy temu, cośmy usłyszeli? Wieść, którą chce przekazać prorok, jest tak niezwykła, że może wydać ją wręcz nieprawdopodobna. Kto uwierzy temu, co usłyszałem? Pyta prorok. To, co chce przekazać Izajasz, zostało mu objawione nie przez człowieka, lecz przez Boga. Już w czasie swego powołania prorok usłyszał, iż Pan objawi mu rzeczy, których ludzie nie będą chcieli słuchać, albo nie będą w stanie pojąć niezwykłego poselstwa i odrzucą to, co Bóg pragnie im wyjawić. Misja proroka zawsze jest trudna, a Izajasz otrzymał zadanie wręcz heroiczne. Bóg powiedział mu: Izajaszu, przekazuję ci słowa, których ludzie nie będą chcieli słuchać, których nie będą chcieli przyjąć. Kiedy przekażesz im moje słowa, nie uwierzą. Trzeba podkreślić, że Boży posłańcy nigdy nie są na świecie witani przez ludzi z otwartymi rękami. Prorocy żywego Boga nierzadko byli kamienowani, a ich poselstwo wyśmiewano i odrzucano. Nie inaczej jest dzisiaj. Na przykład bardzo popularna jest współcześnie teza, że ludzkość jest w stanie zaprowadzić na ziemi pokój. Jeśli znajdzie się ktoś, kto powołując się na Boże Słowo dowodzi, że o własnych siłach człowiek nie osiągnie pokoju, że z powodu egoizmu, grzechu, braku zrozumienia stale będą rodziły się na ziemi nowe konflikty, wojny, podboje, zabójstwa, to mimo iż wydarzenia potwierdzają ludzką niemożność w kwestii zaprowadzenia na ziemi pokoju, poselstwo o Chrystusie jako jedynym, który może dać światu pokój, jest odrzucane, często wręcz wyśmiewane. Świat generalnie odrzuca Chrystusa, odrzuca wieść o potrzebie Zbawiciela, a o tym właśnie prorokuje Izajasz. Jego nadejście zapowiada. Pewien kaznodzieja rozmawiał z dyrektorem sieci radiowej. Został poproszony o nagranie serii audycji biblijnych, ale zadano mu pytanie, czy można by złagodzić ton jego kazań, żeby nie były zbyt radykalne. Przecież, argumentowano, ludzie nie są aż tak źli. Rzeczywistość zmienia się na lepsze. Ów kaznodzieja odrzucił tę propozycję. Stwierdził, że jest tak wiele grzechu, zła we współczesnym społeczeństwie, że trzeba mówić otwarcie, wyraźnie o potrzebie upamiętania i wskazywać na jedyny ratunek – na Chrystusa. Świat się nie zmieni, jeśli nie zmienią się ludzkie serca. Człowiekowi nie uda się rozwiązać wielkich problemów współczesności bez upamiętania się, nawrócenia, bez powrotu do Boga. Apostoł Paweł już 2000 lat temu stwierdził, że poselstwo o krzyżu jest dla ludzi, którzy uważają się za mądrych, głupstwem. Dzisiaj także wielu jest tych, którzy uważają, że wieść o krzyżu to coś niemądrego, staromodnego, odpychającego. Ale jak wyjaśnia apostoł narodów, ukrzyżowany Chrystus jest właśnie mądrością Bożą i mocą Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie. I to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. Tak, Boże myśli są wyższe niż myśli ludzkie. Boże plany są zbawienne, święte, doskonałe. Ludzie nie są w stanie pojąć, zrozumieć myśli, dróg i planów Bożych. Bo, jak wyjaśnia apostoł Paweł, człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Musimy pamiętać, że Bóg nie używa metod stosowanych przez ludzi. Boże drogi są inne niż drogi ludzkie. Bóg wybiera to, co słabe w oczach świata, żeby ukazać swoją moc. Wybiera to, co uchodzi za głupie, żeby zawstydzić mędrców. Pewien kaznodzieja posłużył się następującym przykładem. Gdy poważnie chorujemy, udajemy się do lekarza specjalisty i prosimy o fachową poradę i właściwą diagnozę. Nie oczekujemy, że lekarz poleci nam jedynie stosowanie domowych metod, Wiemy, że posiada on większą wiedzę medyczną i jesteśmy gotowi stosować się do jego porad. Nawet jeśli by wydawały się nam one niezwykłe, a nawet głupie, o ileż większym zaufaniem powinniśmy obdarzać Boga, naszego Stwórcę i Zbawiciela. Jest On przecież wszechmocnym, wszechdobrym, miłującym nas Panem, dawcą życia, władcą świata, Panem historii. Wszyscy ludzie, jako Jego stworzenia, powinni zaufać Jego mądrości, powinni okazywać Mu posłuszeństwo i odwzajemniać Jego miłość. Ale tymczasem trzeba nam powtarzać za Izajaszem: któż uwierzy temu, cośmy usłyszeli? Na kimże się ramię Pańskie objawiło? Pod pewnym względem jest zrozumiałe, że ludzie odrzucają Ewangelię, wieść o ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Zbawicielu. Łatwiej jest człowiekowi wierzyć w bogów mieszkających na przykład na górze Olimp, jak to było u starożytnych Greków, bo byli to bogowie na miarę ludzkiej wyobraźni. Przypominali swoimi zachowaniami człowieka, jego sposób myślenia i postępowania. Natomiast Bóg, zstępujący z nieba na ziemię, przychodzący po to, by cierpieć, by umrzeć na drewnianym krzyżu, to wydaje się niemożliwe, dziwne, obce. Cierpiący Bóg, biorący na siebie grzech człowieka, to wydaje się niemożliwe. Jakkolwiek jest pewnego rodzaju fascynacja postacią tajemniczego, cierpiącego sługi Pańskiego. Postać wyrysowana w 53 rozdziale Księgi Izajasza zastanawia, intryguje, frapuje. Prorok opowiada o kimś, kto cierpi tak jak nikt inny. Kimś, kto jest wzgardzony, odepchnięty przez ludzi, oswojony z cierpieniem. Wyraźnie rysuje się w tym proroctwie sylwetka człowieka oddającego życie za innych. Człowieka konającego, a jednak ratującego z niedoli wielu. Przypominają się słowa Jezusa: gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Ewangelista Jan, który zapisał te słowa, dodał komentarz: a to powiedział, by zaznaczyć, jaką śmiercią umrze. W tym samym 12 rozdziale Ewangelii Jana znajdujemy cytat z Księgi Izajasza: Panie, któż uwierzył wieści naszej? A komu objawiło się ramię Pana? Cierpiący sługa, oddający życie za innych, przyciąga uwagę. Cierpienie zawsze ma w sobie coś przejmującego, dramatycznego, frapującego. Kiedy obserwujemy kogoś, kto cierpi, kto znosi wielki ból, przystajemy, zastanawiamy się, dlaczego tak się dzieje. Kiedy widzimy kogoś pokrzywdzonego, zhańbionego, odczuwamy żal, współczucie. Czujemy, że powinniśmy jakoś zareagować. Ludzie cierpiący z powodu głodu, choroby albo będący ofiarami wojny wzbudzają w nas najgłębsze uczucia. Potrafimy się w jakimś stopniu utożsamić z cierpiącymi, bo sami czasem doświadczamy cierpienia albo obawiamy się, że kiedyś może stać się ono naszym udziałem. Cierpienie jednoczy nas. Łączy ludzi w jedną rodzinę, wspólnotę bólu, ułomności, przemijania. Jakże niezwykłą jest rzeczą, że sam Bóg, Stwórca i Pan Wszechświata, zstąpił pośród nas, żeby dzielić z nami cierpienie. Więcej, żeby wziąć na siebie nasze słabości, naszą ułomność, grzeszność. Stał się cierpiącym sługą, żeby nas ratować, żeby przywrócić nam godność Bożych dzieci. Jest to niezwykła, niewyobrażalnie doniosła nowina. Dlatego nie dziwi nas przejmujące pytanie proroka: któż uwierzy temu, cośmy usłyszeli? Drugie pytanie jest równie poruszające. Prorok pyta: na kimże się ramię Pańskie objawiło? Ramię Pana to symbol mocy Bożej. Bóg swym mocnym ramieniem przeprowadza swoje dzieła. Dzieło stworzenia i dzieło zbawienia zostały wykonane całkowicie i jedynie przez Niego. Bóg powołał wszechświat do życia mocą swego słowa. Psalmista woła: Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza. Niebo i ziemia są dziełem rąk Boga. Podobnie woła prorok, iż w dziele zbawienia objawiło się potężne ramię Pana. W jaki sposób dokonuje się owo zbawienie? W czym tkwi Jego tajemnica, Jego istota? Izajasz woła: On wyrósł przed nami jak młode drzewo, jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Ten obraz możemy od razu rozpoznać. Już wcześniej prorok Izajasz zapowiadał: wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. To zapowiedź nadejścia Mesjasza, króla z rodu Dawida. Ale jednocześnie on, Mesjasz, król, jest kimś niepozornym, kimś pozbawionym blasku i chwały. Wyrósł przed nami jak młode drzewo, jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. To niezwykły opis postaci Mesjasza, Chrystusa. Wyrasta jak korzeń z wyschniętej ziemi. W czasie, gdy narodził się Jezus, ród Dawida podupadł. Nie był to ród panujący, ród królów czy książąt. Był to ród skromnych, ubogich wieśniaków, rzemieślników, pasterzy. Jak kiedyś, gdy Jesse, ojciec Dawida, posyłał swoich synów, by wypasali stada, tak w czasie, gdy przyszedł na świat Jezus, rodziny Józefa, Marii były skromnymi, ubogimi rodzinami. Cały naród izraelski znajdował się pod rzymską okupacją. Izraelitom nie wiodło się więc dobrze. Rzymianie nie wytworzyli wysokiej kultury jak Grecy. Ich imperium było mocarstwem militarnym, siłowym. Kultura była właściwie imitacją osiągnięć Greków. Także poziom moralności był bardzo niski. U schyłku imperium nastąpił niemal całkowity rozpad rodziny. Panowało zepsucie. Cały ówczesny, cywilizowany świat, ujarzmiony przez rzymską potęgę militarną, był przytłamszony, okradziony z narodowych tradycji. Wszystkie ludy stały się wasalami Rzymu. W dużym stopniu pozbawiono ich także swobód religijnych. Oddawano cześć Cezarom oraz wielu pogańskim bóstwom. Uprawiano kult w sposób powierzchowny, płytki, czysto obrzędowy. Taka panowała sytuacja w sferze religii, polityki, kultury, moralności, gdy przyszedł na świat Jezus Chrystus. Narodził się jako skromne, niepozorne dziecko w ubogiej żydowskiej rodzinie. A jednak to On odmienił bieg historii. Odmienił życie wielu rodzin, wielu miast, całych narodów. Wyrósł niby korzeń z wyschniętej ziemi. Pojawił się na pustyni upadłego świata, żeby ratować człowieka, żeby przynieść mu ocalenie. Najpiękniejszy kwiat człowieczeństwa zakwitł w najbardziej wyjałowionym, pozbawionym głębszych wartości okresie historii. Gdybyśmy znaleźli się na pustyni, wśród rozpalonych słońcem piasków dostrzeglibyśmy nagle wyrastający z ziemi piękny, ogromny kwiat, bylibyśmy niezmiernie zaskoczeni, zdumieni tym widokiem. Jezus pojawił się na pustyni świata właśnie w taki niespodziewany, zdumiewający sposób. Zagubiona, upadła ludzkość nie była w stanie wydać na świat kogoś tak cudownego jak Jezus. Przyszedł On do nas jako zupełnie nowy człowiek, jako drugi Adam. Pojawił się zesłany nam przez żywego Boga, niebiańskiego Ojca. I to On wskazuje nam drogę do Ojca, drogę powrotu do Bożej rodziny, drogę zbawienia, zjednoczenia się z naszym Stwórcą i Panem. To On stanął pewnego dnia w świątyni i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto uwierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Tylko Jezus może nam wskazać drogę ratunku na pustyni tego świata. Izajasz w swej proroczej wizji w sposób niezwykły opisuje dalej postać Mesjasza. Nie miał on wdzięku, ani też blasku, aby na niego patrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Mimo że tak cudowny, Chrystus nie miał olśniewającej, pięknej postaci. Przeciwnie, był z wyglądu zwyczajnym człowiekiem, a nawet ponieważ stał się ze względu na nas sługą pańskim, był w swoim uniżeniu, cierpieniu, postacią, na którą nie patrzy się z przyjemnością, postacią, która nie zachwyca, wręcz odpycha, wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Gdy słyszymy te słowa proroka, widzimy postać Jezusa cierpiącego męki na krzyżu. Pohańbienie, wycieńczenie fizyczne, psychiczna i duchowa udręka, wszystko to sprawiło, że ten wspaniały, doskonały człowiek stał się kimś, przed kim zakrywa się twarz, ze zgrozy, jak przed trędowatym. Jezus, konający na krzyżu, nie wyglądał atrakcyjnie. Był to przerażający, przejmujący zgrozą widok. Cierpienie Jezusa, umierającego na krzyżu, było niewyobrażalne. Trudno je opisać słowami. Właściwie jest to niemożliwe. Jezus został wzgardzony, wyśmiany. Biczowano go, bito, opluwano. Był zakrwawiony, posiniaczony, zeszpecony, tak, że nie przypominał człowieka. Mąż boleści, wzgardzony, odepchnięty przez ludzi, skatowany, zmasakrowany przez nich, oprawców. Właściwie nie człowiek, a ciało okaleczone, zbite, zhańbione. Dlaczego musiał tak cierpieć? Co wywołało taką nienawiść jego katów? Czy był to wybuch urażonej dumy żydowskich przywódców religijnych? Albo wściekłość, rozdrażnienie i buta rzymskich żołnierzy? Prorok woła: lecz on się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści, a myśmy go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. On sam obarczył się naszym cierpieniem. Dźwigał nasze boleści. To niesamowita myśl. Po raz pierwszy pojawia się na kartach Starego Testamentu. Sługa pański bierze na siebie cudze winy. Dźwiga boleści wszystkich ludzi i staje się ofiarą. Zastępczą ofiarą zadośćuczynienia za grzech całej ludzkości. Zostaje uznany za skazańca. Prorok woła: myśmy go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Pomyślmy, czy to możliwe, by Bóg Ojciec patrzył na swego Syna, doskonałego, świętego, jako na najgorszego grzesznika, godnego potępienia, unicestwienia, kogoś, kto powinien być chłostany, zdeptany. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć do końca tego, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty. Spójrzmy tam przez chwilę. Chrystus wisiał na Golgocie przez 6 godzin, od 9 rano do 3 po południu. W ciągu 3 pierwszych godzin męki Jezusa spotkało ze strony patrzących na Niego ludzi Chrystusa wszystko, co najgorsze. Wycieńczony nocnym procesem, biciem i biczowaniem, Jezus szybko tracił siły, podczas gdy ludzie szydzili z Niego, natrząsali się: zejdź z krzyża, ratowałeś innych, a nie możesz zbawić siebie samego? O godzinie 12, po 3 godzinach znoszenia niewybrednych drwin i pohańbienia, rozpoczęła się agonia Jezusa. Mimo że było to samo południe, zapadła ciemność. Bóg przesłonił słońce, by ukryć przed ludzkim wzrokiem swego Syna, wystawionego na publiczny widok. Chrystus stał się ofiarą, zastępczą ofiarą zadośćuczynienia za grzechy całego świata. Na Nim złożone zostały wszystkie grzechy każdego z nas, grzechy moje i Twoje. On, który nie znał grzechu, jak czytamy w Biblii, został uczyniony grzechem dla naszego zbawienia. Prorok Izajasz woła: On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce. Każdy z nas obrócił się ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. Jakże wstrząsające i poruszające jest to, że o ofierze Jezusa czytamy już tak wiele na kartach Starego Testamentu. Na 700 lat przed ofiarą Chrystusa prorok Izajasz wyznawał: On się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści, a myśmy go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Bóg przygotował nasze zbawienie od dawna, od wieków. Cudownego dzieła zbawienia dokonał Jego Syn, cierpiący sługa Pański, Mesjasz, Odkupiciel. Prorok Izajasz stwierdza: wszyscy zbłądziliśmy jak owce, a Pan na Niego zwalił winy nas wszystkich. To jest ratunek dla wszystkich, dla każdego, kto uzna swoją grzeszność, swoją winę przed Bogiem. Jest to ratunek dla mnie i dla Ciebie.